Tytuł tygodnia.
Hipolit Korwin-Milewski. 70 lat wspomnień. Wydawnictwo Klinika Języka. Mówi wydawca Gabriel Maciejewski.
Hipolit Milewski był człowiekiem absolutnie i bezwzględnie wiernym Polsce, a przy tym żyjącym w całkowitej niezgodzie z socjalistyczną wersją tejże Polski. To był człowiek, który jawnie krytykował Józefa Piłsudskiego i jawnie krytykował Romana Dmowskiego, tak? Albowiem uważał go za człowieka bez dochodów, który żyje nie wiadomo z czego, tak? I to już jest podejrzane. Tej niezależności myśli, jaką reprezentował Hipolit Milewski, nie mamy dzisiaj. I nie mamy tradycji, która by tę myśl gdzieś dla nas przechowała. No a Hipolit jest depozytariuszem takiej tradycji.
Czyta Joanna Divina. Zwykle pamięć u dzieci przechodzi przez dwie różne fazy. Płynną, kiedy wrażenia prawie momentalnie powstają i giną, i fazę stwardnienia, kiedy te wrażenia już się ryją w tę pamięć, jakby w płytę miedzianą i tam pozostają. To nastąpiło u mnie raptownie w marcu 1855 roku. Jeszcze widzę, jak pod okiem matki, młodej, a jednak poważnej, nas czworo wówczas dzieci bawi się w obszernej sali domu rodzicielskiego w Geranonach. Mimo okien przejeżdża Stangret, a w kilka minut wlatuje do pokoju mój ojciec, wówczas 30-kilkuletni, żwawy i zgrabny mężczyzna, skacze jak młody źrebak i rozmachuje rozwiniętą gazetą, wykrzykując: Werciu, Werciu, Mikołaja diabli wzięli! Taką była mowa pogrzebowa po jego cesarsko-królewskiej mości Mikołaju Pawłowiczu I, autokracie wszechrosyjskim i królu polskim. Dziatwa otacza rodziców, błagając o wyjaśnienia. I wówczas do mojej wyłącznie polskiej i katolickiej główki wstępuje pojęcie o tym, że oprócz nas, sąsiadów, rodziny i służby, kto tam wówczas myślał o mniejszości narodowej białoruskiej, są źli ludzie, zwani Rosjanami, z paskudnym jakimś Mikołajem na ich czele, którzy nas gnębią. Ewenement był takiej doniosłości, że przez kilka dni służył wyłącznie jako temat rozmowy między rodzicami przy stole. Zostało postanowione, że na zimę przeniesiemy się do Wilna, wówczas rodzaju stolicy, i dlatego ojciec pojechał, aby nająć stosowne mieszkanie. W jesieni zamieszkaliśmy w Wilnie, w domu księżny Puzyniny, a wkrótce potem jakiegoś Żyda. Był to rok wyborów szlacheckich, które się odnawiały co 3 lata. Wybierano na nich marszałków gubernialnego i powiatowych, członków sądów i kuratorów szkół. Ten urząd właśnie piastował mój ojciec. Według obyczaju zamożniejsi ziemianie po kolei ugaszczali na wyłącznie męskich wieczorkach licznie zebraną szlachtę. To się zwykle odbywało w jednym z 3 głównych hoteli wileńskich, a raczej, jak mówiono wówczas, domów zajezdnych, bo się zajeżdżało do nich z całą ruchomością, pościelą, samowarami itd. Nie wiem dlaczego, chyba z chęci popisania się przystojnym i przedwcześnie rozwiniętym malcem, jakim wówczas byłem, ojciec posłał po mnie jednego z młodych przyjaciół i oprowadzał po kilku salonach, w których zebranie się odbywało. To pierwsze zetknięcie się z moimi współobywatelami zrobiło na mnie, może zbyt wykwintnie wychowanym dziecku, tak niemiłe wrażenie, przeważnie strachu, że powróciwszy do matki, rzewnie się rozbeczałem. Wrzawa, pijatyka, wszędzie na stołach stojące butelki szampańskiego, kałuże tego wina na posadzkach, grube, podniesione głosy, śmiech jakby rżących koni, zamaszystość ruchów. Wszystko to różniło się tylko kostiumem od zgiełku chłopów koło karczmy geranoniskiej, obok której przejeżdżaliśmy w święta po nieszporach. Były to ostatnie objawy dawnych obyczajów szlacheckich, których sądzono mi było być świadkiem, bo gdy w kilka lat później powróciłem do kraju jako rozgarnięty podrostek, już kolosalny przewrót umysłowy i obyczajowy, spowodowany przez oswobodzenie włościan i skasowanie pańszczyzny, odbił się na całym bycie i układzie naszej szlachty litewskiej. Od kilku miesięcy mieliśmy nowego generał-gubernatora, to jest wszechwładnego satrapę, generał-adiutanta Nazimowa. Był to człowiek wyjątkowo wzniosłych i szlachetnych uczuć, jakie napotykało się aż do rewolucji 1917 roku w społeczeństwie rosyjskim. Wprawdzie w proporcji homeopatycznej do dziczy lub zgnilizny moralnej. Zawdzięczaliśmy tę nominację na miejsce srogiego, choć zacnego, generała Bibikowa, przyrodzonej mściwości Aleksandra II, którą odziedziczył po ojcu i dziadku, a zostawił w spuściźnie synowi i wnukowi. Rzecz w tym, że gdy Bibikow, brat okrutnej pamięci generał gubernatora kijowskiego, ulubieniec Mikołaja I, został naznaczony do Wilna w 1849 roku, Aleksander II już jako 32-letni następca tronu i przewodniczący w Radzie Państwa życzył sobie, aby Bibikow wziął z sobą do Wilna jakiegoś dobrze ustosunkowanego gwardiaka, towarzysza hulanek Aleksandra, któremu z powodu różnych figlów wypadało oddalić się od pułku i stolicy. Bibikow, sumienny wojskowy, odmówił, twierdząc, że wybierając się do kraju i miasta wyłącznie polskich, o czym wówczas żaden Moskal nie wątpił, gdzie na tysiące urzędników polskich będzie tylko jakiś tuzin Rosjan, jego obowiązkiem jest dbać o to, aby ta garstka Rosjan wyjątkowo dobrze przedstawiała społeczeństwo rosyjskie wśród polskiego, podczas kiedy znana osobistość i przeszłość wielkoksiążęcego kandydata może dobrą reputację społeczeństwa rosyjskiego tylko skompromitować. Hipolit Korwin-Milewski. 70 lat wspomnień. Wydawnictwo Klinika Języka.